22 sierpnia 86, Czarnobyl. Pamiętny dzień. Wczoraj odczułem mały dreszcz radości. Ciro przyniósł mi próbki kart pocztowych i plakaty na wystawę. Technicznie wszystkie są dobrej jakości. Oczywiście z błędami do poprawienia, ale też po to przyszedł. A otóż i pierwszy powód do zadowolenia. Praca wykonana od początku poprawnie. Poza tym Sirot jest tańszy niż Matan i udziela mi kredytu. Muszę wycofać nieprzyjemne uwagi pod jego adresem, kiedy to nie przyszedł na umówione spotkanie. Ale głównie jestem zadowolony z wyboru 16 na razie, bo będzie ich 22, tak jak w ubiegłym roku, obrazów na wystawę. Ów wybór wydaje się dobrze rokować. Położyłem obok siebie reprodukcję, którą mi przyniósł Siro, bo nie mogę zrobić próby z samymi obrazami, ponieważ nie mam na to dosyć miejsca. I wszystko to dobrze się przedstawia. Nie wybrałem obrazów, które mają wyraźny motyw śmierci lub choroby. Unikałem również nagrobków, elementów kostnych. Jeśli wystawa ma być przeznaczona na sprzedaż, a ma być, nie wolno mi prowokować publiczności. Żeby się upewnić, że zrobiłem dobry wybór, postawiłem pytanie Sirotowi, który jest prostym człowiekiem. Niech pan popatrzy na te reprodukcje. Nie wzbudzają one w panu strachu? Absolutnie nie, odpowiedział. Zacząłem nalegać. A która napawa pana lękiem? Niech pan powie, bo mi na tym zależy. I wskazał na dwa obrazy. Czarnobyl, bo przyjrzawszy się z bliska, widać tam kości i koń, bo jest ulepiony z ludzi, a publiczności z pewnością się to nie spodoba. I jakiego użył słowa na określenie reszty, nie przypominam już sobie. Sądzę, że powiedział poetycznie, ale Ania twierdzi, że to było coś innego. No w każdym razie nic z klasycznego słownika, chorobliwe, okropne, przerażające. Prawdą jest, że nie ufam już opiniom wyrażonym przez moich współpracowników. Pamiętam okrzyki zachwytu wszystkich tych, którzy widzieli reprodukcję i oryginały przed poprzednią wystawą. No to właśnie ufając ich opiniom, wlazłem w pułapkę wystawy prestiżowej. Tym razem jestem zadowolony, bo wybór, jakiego dokonałem, wydaje się właściwy do realizacji celu, jaki sobie postawiłem, to znaczy do sprzedaży. Co do cen, to również nie dam się ponieść egzaltacji. Będą rozsądne. Zacznę od 25 tysięcy, trzy obrazy, poprzez 40 tysięcy, cztery obrazy, potem 60 i 70 tysięcy, a skończę na 80 tysiącach, trzy obrazy. No inaczej mówiąc, ceny będą przystępne. Gdy mówię o nich ludziom, wydają się przyznawać mi rację. Dwa obrazy zostaną wystawione po 120 tysięcy, a jeden za 310 tysięcy. Za te ostatnie sumy wystawię stare obrazy, w tym pierwszy obraz, jaki kiedykolwiek Beks namalował. Zakneblowana twarz. Ma to na celu, tak jak mi to on sam radził, usprawiedliwienie fantastycznych cen z poprzedniej wystawy i wykazanie, że pomiędzy zeszłoroczną i tegoroczną istnieje jakaś logiczna ciągłość. Ludzie powinni myśleć, że ceny zaporowe wynikają dziś, tak jak wynikały rok temu, z wieku obrazów i z ich jakości, powiedział. Wreszcie cztery obrazy zostaną w ogóle wyłączone ze sprzedaży, a to dla dwóch przyczyn. Po pierwsze, dlatego, że dwa z nich kocham do takiego stopnia, że nie mógłbym się z nimi rozstać. Parasol i Czarnobyl. A po drugie, dlatego, że prócz tych dwóch Chcę wystawić dwa dalsze, które są szczególnie spokojne i zgadzają się z ogólnym duchem wystawy. Myślę o grupie ludzi i o budynku z rybami. Mógłbym je wprawdzie wystawić na sprzedaż za rozsądne ceny, bo nie należą do tych, które najbardziej lubię, ale już je pokazałem na salonie majowym i na figuracji krytycznej, gdzie proponowałem je do sprzedaży po 90 tysięcy każdy. Jeśli bym na nowo je wystawił na sprzedaż, znaczyłoby to, że tam mi się ich nie udało zbyć. A teraz, co się tyczy plakatu. W Polsce zrobiłem wśród znajomych mały test. W większości wybrali oni na afisz obraz postaci klęczących przy słupach. No, mnie również on odpowiadał. Jest czytelny, z daleka, uderzający i typowo beksiński. Dobrze, powiedziałem sobie, niech będzie ten. Wcale nie, bo po powrocie do Paryża powiedziałem właściwie przez przypadek o wyborze Iżnetowi, który się żachnął. Nie trzeba ludzi straszyć, ten obraz na plakat. Zapytałem, a o którym pan myśli? O, na przykład ten, i pokazał na Czarnobyl. I tak to Czarnobyl zostanie wydrukowany na plakacie. Za moją uległością kryła się wątpliwość. Obraz ze słupami wydawał mi się zbyt silny, jak na francuską wrażliwość. Jeśli zamierzam zrobić wystawę na sprzedaż, to tym obrazem mogę zniechęcić ludzi do przyjścia, powiedziałem sobie. To też natychmiast zgodziłem się na propozycję Iżneta. A poza tym, gdy się waham, a ktoś mówi mi z przekonaniem, jak mam postąpić, to mu ulegam. Jestem wprawdzie pewien, że nikt nie wie, co należy zrobić, ale gdy przekonuje mnie ktoś z autorytetem, że coś jest dobre, to się godzę. A może on wie? Pytam sam siebie. Oczywiście, iż nawet nic nie wie i zaraz mam tego dowód. Tak więc Sirot przynosi mi próbki. Patrzę na nie, po czym patrzę na Anię i widzę, że odniosła takie samo wrażenie jak ja. To nie jest dobre. Obraz jest przepiękny, ale czyta się źle. Nie bardzo widać go z daleka, o co tam chodzi, ale jeśli bym wyjawił Ani moje wątpliwości, to dałbym jej okazję do dalszych wahań, a na koniec do zupełnego zablokowania decyzji. Zresztą, gdy w kilka minut później kładę reprodukcję na czarnym tle, bo tak będzie na plakacie, to całość wygląda lepiej. Po czym Ania dorzuca. W końcu, czytelny czy nieczytelny, na plakat bierze się najlepszy obraz, a ten jest najlepszy. No to prawda i na tym kończą się wątpliwości. Po południu Ania podaje mi kilka dobrych pomysłów dotyczących tekstu, jaki zostanie wydrukowany w broszurce. Myślałem o tym już od kilku dni i nie znajdowałem wyjścia. A otóż co ja robię? Umieszczę krótkie curriculum vitae Beksa, jego wystawy ze wzmianką o Salonie Niezależnych, majowym, figuracji krytycznej, Cannes, Antwerpii i dwoma wystawami na jesieni. Salonem jesiennym i tą wystawą malarstwa fantastycznego, na którą dwa obrazy chce ten człowiek. Jak on się nazywa? A Galet, już sobie przypominam. Po czym muzea. Wreszcie filmy ze wzmianką, że mój był w Cannes i że jest wyświetlany w paryskich kinach. Te same elementy znajdą się w ulotce, która będzie rozdawana przy wejściu. Bo nie mam natchnienia do napisania nowego tekstu w rodzaju beksiński, malarstwo bez znaczenia. To też, żeby ukryć ubóstwo nowej ulotki, będę rozdawał obie naraz. Tym bardziej, że starej mam jeszcze duży zapas. Skorzystam również z nowej ulotki, żeby w niej podać moje dane. I w ten sposób Wesz nie będzie mógł przechwytywać skierowanych do mnie listów i filtrować ewentualnych nabywców. Wszystko to dobrze się zapowiada. A? Gdybym tylko jeszcze miał pieniądze, żeby za to zapłacić. 28 sierpnia 86. Wesz. Nieprzyjemny moment do odcierpienia. Kłótnia z wszą o warunki naszej umowy. Przyszedłem dziś do galerii dla innej przyczyny. Trzeba było skończyć ze sprawą kraty, która stanowiła powtarzający się okresowo refren wszy. Bo pewnego dnia podczas mej wystawy w 1985 roku Wesz złapał Bogdana Michalskiego, ciągnącego kratę z całych sił, żeby ją pośpiesznie zamknąć, tak iż na koniec wyskoczyła z zawiasów. Krata była stara, nikt nigdy jej nie oliwił i należało ją podreperować. Zresztą dlatego nie chciała się zamknąć i dlatego Michalski ją włamał. Wesz uznał, że to ja jestem winien i że to ja mam zapłacić za reparację. No świadom, że kłamią, wyparłem się wszystkiego i przez rok odmawiałem jakiejkolwiek dyskusji na ten temat. Zrobiłem nawet to wszy na początku tego roku awanturę przez telefon, z czego jestem bardzo zadowolony. A przecież zdarzało ci się, przyjacielu, mieć prysz na nosie, nie? I wiesz, że takie głupstwo może przeszkodzić ci w ważnym spotkaniu. To, na które ja się udaję, jest spotkaniem ostatniej szansy. Tak więc musiałem ustąpić, bo Wesz czynił ze sprawy reparacji kraty warunek sine qua non wszelkich dalszych rozmów. Okej, no każę naprawić kratę, bo to ścierwo gotowe jest mi zepsuć moje spotkanie z losem. My spotkaliśmy się więc w galerii i zadzwoniłem po ślusarza. Od razu walnął mnie w głowę. To będzie kosztowało 2400 franków. Było to tym boleśniejsze, że przedwczoraj podatki zabrały mi 10 tysięcy, a i że jutro będę musiał wydać następne 3000 na zaliczkę dla sirota, który mi robi broszurkę na wystawę. A gdy ślusarz już sobie poszedł, trzeba było przystąpić do dyskusji nad warunkami naszej umowy, dopóki nie mam niczego na piśmie, dopóki jestem na łasce wszy. I im więcej ponoszę wydatków, zanim podpiszemy umowę, tym bardziej Wesz trzyma mnie w ręku. Tak więc czeka mnie chwila niemiła, ale no, uniknąć jej nie mogę. Tym bardziej niemiła, że muszę pokonać własną pychę i ustąpić w wielu honorowych punktach. Czuję się jak porażony prądem, gdy Wesz zaraz na wstępie żąda, żeby na zaproszeniu figurowało zdanie. Galeria Walma jest z grzeczności udostępniona państwu Annie i Piotrowi Dmochowskim przez Wesz. No, z grzeczności irytuje mnie. Za 40 tysięcy franków, które żąda ode mnie za wynajem. Już rok temu, w momencie przygotowywania wszystkich dokumentów, które miały towarzyszyć wystawie, Wesz żądał, żeby to zdanie figurowało na każdym z nich. Jak usłyszał to mój bankier, to złośliwie się uśmiechnął. Choć jest Francuzem i od dziecka uczono go, że w tym kraju, jak się od kogoś żąda pieniędzy, to mu się mówi, że to na to, żeby mu oddać usługę. Widzę, że chce się pan stroić w cudze piórka. Cezę przez zęby. Ale Wesz jest gotów połknąć każdą obelgę. Chce przejść do historii. On, mecenas sztuki, który użyczył swojej galerii, żeby świat poznał Beksińskiego. Bo to, co merkantylne, śliskie i płaskie, to znaczy nasza umowa i czynsz, którym mam mu zapłacić, mają być według życzenia wszy zatajone. Przewiduje to ostatni punkt naszej umowy i w ten sposób kalkuluje sobie Wesz, nikt się nie dowie, że jego grzeczność kosztowała mnie 40 tysięcy franków. 5 moich pensji na uniwersytecie. Nie bój się, wszo. Wszyscy to będą wiedzieli. Ja już się o to postaram, wierz mi. Mówię do siebie. Nasza rozmowa staje się coraz głośniejsza, a wraz z tonem rośnie moja wściekłość. No co to, to nie. Co to, to nie z grzeczności. Nawet nie ma mowy, mówię do wszy. ale też w tej samej chwili przytomnieje. No trochę rozsądku rozświetla mi umysł. Skoncentrujesz kłótnię na drugorzędnym, małym punkcie, na jakiejś tam kwestii miłości własnej i przez to wszystko stracisz. Najwyższy czas, żebym zmienił taktykę. No niech będzie z grzeczności, niech już się pańskie nazwisko znajdzie na zaproszeniu, niech panu będzie, no. Mówię jak najbardziej obraźliwym tonem, co nie przeszkadza, że jego twarz rozjaśnia się i z zadowolenia. Po czym następuje dyskusja nad innymi postanowieniami umowy, punkt po punkcie wesz przypominami. Ale na końcu tego zdania proszę umieścić, że nie będę odpowiedzialny w razie jakiejś kradzieży, nawet jeśli nie naprawi instalacji alarmowej w galerii. Proszę to mocno podkreślić, niech to będzie wyraźnie zaznaczone. Na koniec trzykrotnie powoli odczytuję mu umowę, która jest zredagowana z notarialną precyzją. Po przeczytaniu każdego paragrafu podnoszę oczy i długo, uważnie patrzę mu w twarz. Czy tu się pan zgadza? Niczego pan nie żałuje? Niczego nie chce pan dorzucić? Pytam, bo wiem, że taktyka wszy polega na mówieniu najpierw tak, a po to tylko, żeby sobie na koniec przypomnieć, że właściwie na dobrą sprawę to będzie nie. Nie, to mi odpowiada. A tak, jeszcze tylko jedno. Jeśli elektryczność nawali, to ja nie odpowiadam. Nawet jeśli nie naprawię zniszczonej instalacji. No to już zostało ustalone, mówi. Nie odpowiada pan za żadne awarie. Ale chciałbym, żeby to było podkreślone co do elektryczności. Dobrze. Co do gazu i wody również. No i tak dalej. Jak wszystko już jest ustalone, to znaczy, gdy już ustąpiłem na całej linii, wesz, zaprasza mnie na obiad. Jestem zaskoczony. Bo wolałbym raczej zjeść pająka, niż dzielić z nim posiłek. Ale jeśli się wykręcę, no wesz znajdzie jeszcze okazję, by podłożyć mi nogę. Dopóki umowa nie jest spisana na maszynie, nie podpisana, jakaś przeszkoda z ostatniej chwili, którą wynajdzie, może wszystko unicestwić. Nie więc będzie ten obiad. Co kurwy dają dupy nie tylko sutenerem, ale również panom pod krawatem. Tak więc wesz zaprasza mnie do drugstore'a na Saint-Germain-des-Prés. Tam jest niedrogo, ale bardzo smacznie, usprawiedliwia się. Że niedrogo to wiem, co do reszty to twierdzę, że nie. Gdy zamiast obiadu zamawiam zieloną sałatę i szklankę wody, wesz rzuca mi pełne wdzięczności spojrzenie. Odpręża się, a co najdziwniejsze, ja również się odprężam. I współpracując z nim od roku, właściwie nie znam go. Rozpoczynamy rozmowę od banałów, szybko orientuje się, że mam do czynienia ze średniej klasy, inteligencją i ze spojrzeniem na świat zapożyczonym z Paris Match. A dlaczego pan nie ma dzieci, pyta mnie. A pan, odpowiadam pytaniem na pytanie, ma pan tylko syna z pierwszego małżeństwa, a z drugiego nie chciałbym, żeby moje dzieci żyły w świecie gorszym jeszcze od naszego, bo mam wrażenie, że nasz jest gorszy od poprzedniego i że tak samo będzie na przyszłość. Świat wali się na łeb. No, oczywiście, wesz kłamie. I stara się już lachetnić swoje pobudki. Nie ma dzieci po prostu dlatego, że po rozwodzie w Polsce ożenił się we Francji dla pieniędzy z bogatą, starszą od siebie o 26 lat kobietą, która od dawna już nie mogła mieć dzieci. Wali się na łeb, pytam, jakbym mu wierzył w to, co mówi. Co pan chce przez to powiedzieć? No i wesz sięga po wielkie sentencje, te, które zaśmiecają artykuły nowych filozofów, te, których trzeba przełknąć pokaźną dozę, gdy się sięga po Express czy Le Point. I z których nie wiadomo, czy należy się śmiać, czy płakać, tak są głupie, nadęte i puste. Jednostka jest dziś zmiażdżona przez masy. A, odpowiada, nie medytuje nad tą głęboką myślą, siorbiąc moją szklankę wody. Jednostka, człowiek, no. Po czym nachodzi mi ochota do rozmowy, nawet jeśli ma ona być na jego poziomie. Jest to coś tak absurdalnego i tak naiwnego, tyle razy międlonego w telewizji przez Glucksmanów, Lewisz, Halterów i innych telewizyjnych filozofów, że złość mnie ogarnia. Podczas mojej niedawnej podróży do Hiszpanii oglądałem setki obrazów w Prado i w innych hiszpańskich muzeach, mówię. I takich obrazów widziałem przedtem tysiące we wszystkich wielkich muzeach i wszystkich wielkich metropolii świata. Na koniec mam wrażenie, iż oglądam stale to samo. Nużące wrażenie monotonnie. Wszystko to obraca się wokół 20 czy 30 tematów, zawsze namalowanych w ten sam grzecznie uczesany sposób. I tak jest aż do czasów nam współczesnych, to znaczy do tych czasów, których zdaje się Pan nie lubić. Czy sądzi Pan, że dawniej brak było silnych indywidualności, że brakło im ochoty, by malować inaczej? Na pewno nie. A więc skąd ta jednolitość, w której tylko detale się zmieniają, jak w japońskich rytuałach? No po prostu dlatego, że presja społeczna, presja mecenasów sztuki, kościoła, książąt czy otaczającej moralności natychmiast utrącała choćby najbardziej nieśmiałą próbę malowania inaczej, ostro, gwałtownie, z nienawiścią, z rozpaczą, szybko, grubo, niefiguratywnie. I ci, którzy ośmielali się wyjść z szeregu, byli natychmiast spychani do cienia i znikali. W najlepszym wypadku w zapomnieniu, a w najgorszym na indeksie. I trzeba było sobie najpierw wyrobić potężną pozycję dworskiego malarza, żeby ośmielić się malować jak Goya, ohydne mordy, egzekucje czy okaleczone ciała. Trzeba było najpierw zdobyć sobie zupełną niezależność jak Turner, żeby przestać lizać obrazy i precyzować detale aż do mdłości. Bo jak nie, to społeczna presja szybko zmuszała artystę do wstąpienia do szeregu. To raczej współczesna epoka i nasze czasy popuściły trochę lejców i pozwalają na ekstrawagancję w sztuce silnym osobowościom. To raczej dzisiaj, mimo iż jest nas 5 miliardów, jednostka jako tako oddycha, przynajmniej w zachodnim świecie. Dopiero dzisiaj może się bronić przed tyranią społeczeństwa, powoływać się na swoje wolności obywatelskie, na swoje prawa podmiotowe i może przed sądem atakować państwo, rząd, prezydenta. Jednym słowem może bronić się, a nawet atakować masy i ich przedstawicieli. A terroryści? Czy może to pan zaakceptować? Wesz uważa, że idzie z duchem czasu, bo on nie akceptuje. W dawnych czasach nie było terrorystów, dodaje. A, tak, powiadam. A ilu królów umarło własną śmiercią? Spokojnie, we własnym łóżku. A ilu carów było otrutych, książąt pchniętych sztyletem, papieży zaproszonych do nagłej śmierci? Czy dzisiejsi terroryści są gorsi od zbirów, starca i z gór? To raczej prezydent Mitterrand ma bardziej szansę na zakończenie swojego mandatu niż Henryk IV miał na zakończenie swego panowania. No tak, ale ci niewinni? Bo terroryści strzelają do niewinnych, podczas gdy zbiry, odpowiada Wesz, no to jest okrucieństwo. Wydaje mi się, że chłop nie mający nic wspólnego z wojną 30-letnią dzieli los z turystą, który ginie od bomby na dworcu kolejowym. Jak przez jego wieś przechodziła armia, to też zostawiała go bez rąk i oczu. A na dodatek gwałciła jego żonę i córki. Niech pan popatrzy na kaplice zbudowane z czaszek zabitych wrogów lub zwykłych poddanych przeciwnika. Jest ich kilka na świecie i tak dalej. Ważymy beztrosko, lecz w pewnym momencie łapie się na tym, że zaczyna mówić szczerze to, co naprawdę myślę. Wpadam w ten uczciwy ton do którego przechodzę zazwyczaj, gdy po dłuższym napięciu mój rozmówca zdaje się wyciągać do mnie rękę. Zawsze tak postępuje i potem mam do siebie o to żal. Wesz wydaje się zachwycony. To wszystko, co Pan mówi, jest tragiczne, ale też pasjonujące, szepcze. To też natychmiast staje się ostrożny, bo wygląda na to, że zaczyna mu się zwierzać i mówię do siebie. Po pierwsze, mam przed sobą wroga. A jak się rozmawia z wrogiem, to wszystko, co Pan powie, może być użyte przeciwko Panu, jak mówią brytyjscy policjanci. Tak więc dobra rada. Nie należy ufać człowiekowi, o którym wiem, że źle mi życzy. A poza tym doświadczenie nauczyło mnie, że nieprzyjaciel na zawsze pozostanie nieprzyjacielem. Jeśli wyciągnę do niego rękę, to na koniec dostanę noża w plecy. I ten, którego mam naprzeciw siebie, zbyt głęboko mnie nienawidzi, żeby kilkugodzinna towarzyska rozmowa mogła zmienić jego złą opinię o mnie. Zbyt wiele rzeczy nas dzieli, zbyt wiele złych wspomnień, skaleczeń odniesionych i zadanych, żeby sobie o nich nie przypomnieć 2 godziny po pojednawczej rozmowie. Z wrogiem nie ma pojednań, co nie przeszkadza, że można z nim znaleźć wspólny teren, jeśli pojawi się jakiś wspólny interes. I wtedy powrót do mniej nienawistnych stosunków jest na dłuższą metę możliwy. Wszystko to znam na pamięć po 44 latach doświadczenia, ale wrażenie mówienia do kogoś, kto mnie słucha, no kto być może mnie podziwia, jest tak upajające. Tak więc mówiąc, sam się z siebie naigrywam i naigrywając się wynajduję sobie usprawiedliwienia. No bo jak już sobie przyrzekłem odłożyć na bok moją arogancję, jeśli już zrozumiałem, jak ważni są sprzymierzeńcy, trzeba zrobić pierwszy krok. Po czym to będzie politycznie. Wesz wydaje się wrażliwy na dobre układy towarzyskie, a mogę go potrzebować na wypadek, gdyby, no bo jeśli po wystawie stanę się niewypłacalny i nie będę miał z czego zapłacić mu czynszu, to może łatwiej da mi jakieś udogodnienia. Trochę poczeka. Wiem, jak wszystkie te kombinacje są bezpodstawne. Wesz jest wszą i nią pozostanie. Ale potrzeba mi pocieszających iluzji i mnożę je dla potrzeb chwili. I tak mija obiad. Słucham sam siebie i podziwiam. Co za trafność spojrzenia, co za trzeźwy umysł. Wreszcie po zwierzeniu się wszy, jak obsesja wolności na modłę francuską, doprowadza mnie do pasji, jak doprowadza mnie do pasji wymiar sprawiedliwości w tym kraju oraz o kilku innych źródłach mojej wściekłej pasji, rozstajemy się. Drogi przyjacielu, mam ochotę powiedzieć mu na pożegnanie, a on z pewnością chciałby mnie uściskać. No jestem tego prawie pewien. 29 sierpnia 86. Skargi. Kasjerki miały już dość ciągłych pretensji publiczności, tak więc zdjęliśmy pański film z ekranu po 4 dniach projekcji. No proszę pana, no było tyle skarg. Mój film był wyświetlany w kinie MacMahon tuż przy Etolu jako dodatek do wznowionego na wschód od Edenu Eli Kazana. No i od 2 tygodni już go nie wyświetlają. Dowiedziałem się tego po powrocie z Hiszpanii. 29 sierpnia 86. Talenty. Na koniec talenty zawsze triumfują, prawda? O, patrz, ten tu obok. Patrz, jak się wykrzywia. Tak, właśnie on. On jeden. On jeden? Skąd? Są ich setki. Patrz, jak łapią ustami powietrze, żeby się nie udusić. Zupełnie jak karpie wyjęte z wody. Tylko nie mów mi, że ich nie widziałeś. Byłeś właśnie gdzie indziej lub patrzyłeś w przeciwnym kierunku, bo w ten czy w inny sposób wszyscy oni kiedyś przyszli do ciebie. Tak jak twoi dziadowie, Van Gogowi odpowiedziałeś im nie dziękuję, albo nic nie odpowiedziałeś. Tak, dopóki ważni ludzie nie zapewnili cię, że to wyjątkowy talent. Na wszelki wypadek wolałeś siedzieć cicho i nie mówiłeś nic. Dopóki nie nadeszła sława i ceny nie osiągnęły milionów, ostrożnie czekałeś, no bo nic nie wiadomo. A jak już aparatczyki z Centrum Pompidou wydały pozytywną opinię, to zaraz wykrzyknąłeś, ależ to był wielki artysta. Van Gogowie będą istnieć w twoim XXI wieku, jak istnieli w moim XX, w XIX i 5 wieków wcześniej. Od kiedy człowiek człowiekiem, a sztuka sztuką. Tak samo będziesz głuchy na krzyk rozpaczy współczesnych ci twórców, jak swego czasu miłośnicy sztuki byli głusi na jego samobójstwo. Co się zaś mnie tyczy, to udaje, że się mnie w ogóle nie słyszał. A zwłaszcza, gdy już umrę, nie wykrzykuj swego podziwu dla pasji i miłości sztuki anonimowego propagatora. Bądź łaska. No, dziękuję. 30 sierpnia 86. Bex jest chory. Bex znów jest chory. Zadzwoniłem do niego wczoraj i trochę rozmawialiśmy. Połączenie było tak złe, że nie mogliśmy kontynuować rozmowy ponad 5 minut. Zaledwie zdążył mi powiedzieć, u nas wszystko w porządku. Cały ten miesiąc chorowałem praktycznie od twego wyjazdu z Polski. Najpierw iszias, a potem ostre zapalenie dróg żółciowych. Wiem, co to jest i jak się musiał wycierpieć. Rok temu, gdy przyjechałem do Warszawy, żeby zabrać obrazy, miał podobny atak. Widziałem, jak dosłownie wił się z bólu. No tak już będzie zawsze, dorzucił przed odłożeniem słuchawki. Już nigdy się nie zmieni.